Janusz Rzeczkowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód. Dziś na łączach skype'owych wszyscy nasi goście, a są nimi pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami reprezentujący Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską Sławomir Kotylak. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentuje pan Maciej Buszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jest z nami Artur Groc, reprezentujący Koalicję Polską, Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
I partię K15.
I partię K15 już zarejestrowaną, oczywiście. Jest z nami Krzysztof Łopatowski z Konfederacji.
Witam panów, witam państwa.
I Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego, który tegoż wojewodę lubuskiego reprezentuje. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
A od dziś Polska, także województwo lubuskie w żółtej strefie, to decyzja, która no, w kontekście wzrostu zachorowań i zakażeń, o tak, COVID-19 była spodziewana. Jak rozumiem, wszyscy panowie, no dzisiaj widzimy się, jesteście w swoich mieszkaniach bez maseczek, ale kiedy wychodzimy już w przestrzeń publiczną, no to trzeba tę maseczkę założyć i wszyscy panowie będą zakładać. Widzę, że pan Artur nawet pokazuje maseczkę. Poseł Jerzy Materna, jak pan ocenia, czy polskie społeczeństwo jakby ze zrozumieniem podejdzie do tych restrykcji?
No, taki jest wymóg czasu, tak jak jesteśmy w tej wiosce globalnej, widzimy, co się dzieje i należymy do Światowej Organizacji WHO, musimy dostosować się do tych przypadków, byśmy się nie dostosowali, to te konsekwencje będą wynikały. I przede wszystkim nam zdrowie Polaków jest najważniejsze, bezpieczeństwo zdrowotne, a to wiąże się z tym właśnie z tymi restrykcjami, które właśnie od dzisiaj obowiązują w całej Polsce. Strefa żółta i w 30 iluś powiatach i miastach strefa czerwona, to no, na pewno wielu nam się nie będzie podobało. I osobiście też nie jestem zwolennikiem tych maseczek, ale to niestety obowiązek. Dzisiaj już byłem też na targowisku, sam miałem cały czas założony.
Jak pan obserwował, to mieszkańcy mieli te maseczki?
Proszę?
A na tym targowisku kupujący, wszyscy mieli maseczki, tak?
Tak, raczej widać, że obserwowałem jadąc na targowie, wracając, widać, że raczej jest podejście tego poważne. Mówię, nie jest to wszystko przyjemne, miłe, ale drugi raz nas Polski nie stać na zamknięcie całej gospodarki, dlatego te obwieszczenia widzimy dzisiaj w Czechach, słyszę małe Czechy cztery razy mniejsze, mają 9 tysięcy, a byli wzorem, muszę powiedzieć, dla całej Europy. Jest coś na rzeczy. No, mówię, może wielu się nie podobać, ale jeżeli chcemy chronić bezpieczeństwo wszystkich obywateli, to jest najważniejsze. Przede wszystkim uchronić gospodarkę, bo to się wiąże drugi cel, ochrona gospodarki.
O tej gospodarce za chwilę też porozmawiamy. Przejdźmy do Sławomira Kotylaka z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. 500 zł mandatu za brak maseczki. Widzieliśmy również komendanta głównego policji podczas konferencji wspólnie z ministrem zdrowia, który powiedział, że policja będzie bezwzględnie także wymagać i karać tych, którzy nie będą stosować się do tych zaleceń, do tego przepisu, tak? No, rozporządzenie przecież weszło w rolę. To dobra postawa policji?
Ja nie chcę oceniać postawy policji. Dla mnie jest zrozumiałe i myślę, że każdy, kto zdrowo, rozsądkowo podchodzi do życia społecznego, wie, że po to są przepisy prawa, żeby je ich przestrzegać. Więc w związku z tym, jeżeli jest uzasadnienie do tego, aby wprowadzać ograniczenia, czy też jakiekolwiek formy nakazowe zobligowujące mieszkańców do tego, żeby nosili maseczki, to należy tego po prostu przestrzegać. To jest poza jakąś wszelką dyskusją, czy karać, czy nie. Po prostu należy przestrzegać prawa, a jeżeli się prawa nie przestrzega, prosta zasada, że
Ale, ale zna pan również wypowiedzi osób, o których złośliwie mówi się, że to płaskoziemcy, no, którzy podchodzą do tego tematu w sposób no, taki, no, jak podchodzą, tak? Czyli kwestionują, którzy mówią o kagańcach, którzy mówią o łamaniu praw i wolności i z konstytucją włącznie.
No, przykładów daleko nie trzeba szukać. Prezydent Zielonej Góry zasłynął słynnymi wpisami o tym, że korona ściema, etc. Więc jeżeli w osobach publicznych znajdują takie głosy, miejsce, to nie jest dziwne dla mnie, że zwykły obywatel chcący wierzyć władzy czy osobom publicznym, no, to traktując
ale prezydent powiedział o tym w konkretnym kontekście. Prezydent powiedział o tym w konkretnym kontekście, że w sposób wybiórczy podchodzimy do tych obostrzeń, tak? Że z jednej strony mówimy w pewnym momencie, kiedy nam to jest wygodne, tak jak było przed wyborami, kiedy był pierwszy termin 10 maja, że trzeba zakładać maseczki, że trzeba, że są zabójcze koperty, że prawda, że to jest niebezpieczne, a raptem później organizujemy wielotysięczne spotkania z kandydatami Platformy na prezydenta, więc taki był kontekst wypowiedzi Janusza Kubickiego, że ściema w rozumieniu tego, że politycy podchodzą do tego tak, jak im wygodnie.
No ja akurat tak tego nie odebrałem, to widać, że mamy różne podejście, interpretacje samego tekstu. Ja to zrozumiałem wprost, no lockdown czymś złym, obostrzenia czymś złym i gdyby była możliwość dzisiaj podjęcia decyzji, to by w oparciu o te informacje, które wówczas dysponował, nie podjął takiej decyzji, bo dla niego to jest korona ściema. A przypomnę państwu, że pierwsza fala COVID-u to dla nas wszystkich była pewna lekcja. Uczyliśmy się tego, w jaki sposób postępować, jak działać. Dzisiaj obserwujemy drugą falę i z wielkim smutkiem stwierdzam, że z tej lekcji niewiele wyciągnęliśmy. A nawet jeżeli wyciągnęliśmy jakieś pozytywne wnioski, to dzisiaj ich nie stosujemy. W związku z tym, no widać, jedna lekcja dla nas to za mało. Potrzebujemy dostać drugą lekcję i może za trzecim razem, bo nie...
Cały świat się uczy.
Że nie ukrywam, że będzie jakby kolejna fala. Nie wiem, czy tak samo duża jak dzisiaj. Przypomnę, może państwo nie słyszeli, 5300 zakażeń dobowych, 121 w naszym województwie. Ja pozwolę sobie, jeżeli pan redaktor przytoczy...
Nie, bo w tym momencie stawiamy kropkę. Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, chce, że tak powiem, równo tutaj czas dzielić, także być może zaraz w adwocem pan do tego wróci, natomiast teraz Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, no i pana stanowisko w tej sprawie, jak Sojusz Lewicy Demokratycznej też patrzy na no, wprowadzone te obostrzenia od soboty 10 października.
Jeżeli chodzi o obostrzenia, to oczywiście uważamy, że one są konieczne. Bez dwóch zdań widzimy, co się dzieje. Pandemia jest. Mamy co chwilę, praktycznie codziennie mamy nowy rekord zakażeń i powoli przestaje nas to dziwić. I niestety przez najbliższe kilka albo kilkanaście dni nie będzie nas dziwiło, bo to wypłaszczenie czy zmniejszenie liczby zakażeń pewnie tak szybko nie nastąpi. Niestety. Tylko przypominam, że jeszcze 1 lipca pan premier mówił o tym, że wirus jest w odwrocie, no bo tam jest rzeczywiście trochę ta liczba zakażeń.
Nie trzeba sięgać, panie Macieju, do premiera. Można przypomnieć wypowiedź marszałek Elżbiety Polak, która 17 maja na Facebooku ogłosiła, że Lubuskie pokonało koronawirusa.
Panie redaktorze, ale widzę, że macie taką tendencję w radiu Zachód czy w Radiu Gorzów, cytując właśnie panią marszałek, tylko co innego jest mówić o tym, że premier mówi o tym, że wirus jest w odwrocie, czy pana prezydenta, który mówi o tym, że udało nam się nad wirusem zapanować, a co innego, kiedy pani marszałek Elżbieta Anna Polak mówi o tym, że cieszy się, że w Lubuskim nie ma zachorowań. Tak naprawdę...
Kwestia semantyki.
Nie mówiło o tym, że Lubuskie jest wyjątkowym miejscem, w którym nikt nigdy się nie zarazi, tylko na ten moment, w którym rzeczywiście nie mieliśmy zachorowań, cieszyła się, że jesteśmy taką, w cudzysłowie, zieloną wyspą od koronawirusa. I to jest całkiem inna sytuacja. Co do obostrzeń, zgadzam się z moim poprzednikiem, że prawo jest po to, żeby je przestrzegać. I jeżeli mówimy o tym, że że mamy karać osoby, które tych zasad nie przestrzegają i będą chodzili bez maseczek czy bez przyłbic, bo wiele osób też mówi, że nie może nosić maseczek, bo nie może oddychać. No ja jestem tą osobą, która też ma taką przypadłość, że w maseczce nie bardzo, ponieważ też mam choroby układu oddechowego. Natomiast zabezpieczyłem się na najbliższy okres w przyłbice i to kilka sztuk. W związku z tym bez problemu będę mógł się poruszać. Prawdopodobnie jak przyjdzie zima, a dalej będziemy musieli w nich chodzić, będzie to niezbyt komfortowe. No ale właśnie po to, żeby ta pandemia nie kroczyła i nie rozwijała się jeszcze w większym tempie niż teraz. I to, co mówili poprzednicy, po to, żeby chociaż zabezpieczyć gospodarkę, bo przecież nikt z nas nie chciałby lockdownu. A jeżeli by się wydarzyło coś takiego, żeby te kilka, a potem kilkadziesiąt tysięcy dziennie było zachorowań, to pewnie rząd nie miałby innego wyjścia, tylko ten lockdown ogłosił.
Z Gorzowa przenosimy się do Słubic, bo tam jest Artur Grot. Dobrze kojarzę, panie Arturze?
Bardzo dobrze, panie Radny.
Więc ma pan również ogląd na to, co dzieje się może nieco bliżej, tak przez granicę u naszych zachodnich sąsiadów. Czy tutaj możemy powiedzieć, że to, co jest w Polsce, to takie same zasady są za granicą, bo przecież pamiętamy też sytuację, kiedy była zamknięta granica, kiedy z tego względu właśnie również były te obostrzenia, jak pan to ocenia tutaj, samo wprowadzenie, no i jak w kontekście przygranicznego ruchu to będzie wyglądać?
Znaczy, przede wszystkim zgadzam się z moimi przedmówcami, tak, to bez względu na to właśnie, co mówią płaskoziemcy czy wyznawcy teorii, że Ziemia jest płaska, musimy dbać o nas i o naszych najbliższych. Mówię tutaj o seniorach. W tej materii nie wykazał się poseł Czarnek, ale rozumiem, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Pana pytanie dotyczące granicy. No najważniejsze, żeby nie doprowadzić do zamknięcia granic. I tu mówię w imieniu przedsiębiorców mieszkających, pracujących przy granicach. Dwa, z tego co wiem, w samym Berlinie robi się około 60 tysięcy testów tygodniowo. Przypominam, matematycznie rzecz ujmując, to jest około 8 tysięcy testów dziennie. Przypominam, że u nas nasi włodarze stwierdzili, że wystarczającą liczbą wykonania testów to jest około 20-30 tysięcy. Wczoraj oglądałem pewnego profesora nauk matematycznych, który buduje pewien schemat matematyczny dotyczący tego, jak wygląda faktyczny obraz koronawirusa w Polsce. I on stwierdził, że mamy około 9 razy więcej przypadków, aniżeli to jest pokazywane poprzez testowanie. Czyli wychodzi na to, że mamy około 50 tysięcy zachorowań dziennie. Około 50 tysięcy zachorowań dziennie. I teraz do posła Materny, czyli przedstawiciela partii rządzącej. Pytanie, jak się mają słowa właśnie wcześniej wspomniane, słowa Mateusza Morawieckiego wypowiadane pod koniec czerwca, że epidemii nie ma, że my już sobie poradziliśmy z koronawirusem.
Nie powiedział, że epidemii nie ma, powiedział, że jest spadek zachorowań i że to napawa optymizmem, tu wejdę w słowo.
Po pierwsze, że jest w odwrocie, jeżeli już tak. chcemy w
punkt ale to cytować. Trzymajmy się tam, trzymajmy się.
Po drugie, że pisaniowie, powiedzmy 10-15% wyborców Andrzeja Dudy, powinni masowo iść do urn. To teraz w kontekście tych słów ta urna brzmi co najmniej dwuznacznie. Mając świadomość tego, ile osób.
No dobrze, ale wiemy, że wybory nie skutkowały. Przepraszam, ale wybory nie skutkowały wzrostem ilości zachorowań, prawda?
No nie wiemy. Tego nie wie pan, tego nie wiedzą specjaliści.
Mieliśmy, przepraszam, testy kompletnie. Nawet z tej ilości testów nie wynikał jakiś lawinowy wzrost zachorowań. Także no.
Panie redaktorze, powtarzam, my tego nie wiemy. Nie wiedzą tego najtęższe mózgi zajmujące się problematyką, więc nie snujmy teorii, skupmy się na faktach.
Ale mieliśmy wzrostu, nie wiem, zachorowań czy ofiar śmiertelnych, tak? Także no chociażby z tego względu można wynieść, że wzrostu nie było.
Dobrze, to ja w takim razie, podsumowując słowa premiera z końca czerwca, pytam się, czy miał taką wiedzę? i podjął świadomie grę z Polakami, mówiąc o tym, że koronawirus jest w odwrocie? Czy była to po prostu zwykła konfabulacja, z której premier Mateusz Morawiecki jest znany, bo nieprzypadkowo nosi pseudonim Mateusza Kłamczuszek. Tyle w temacie.
Za chwilę poseł Jerzy Materna do tego się odniesie, natomiast no, teraz przechodzimy do mecenasa Krzysztofa Łopatowskiego, przedstawiciela Konfederacji. No tutaj, panie Krzysztofie, będzie pan chyba w trudnym położeniu, bo obserwując to, co działo się w parlamencie, co robili posłowie Konfederacji, no to pytanie, czy to się da obronić, tak? Czy da się obronić takie ostentacyjne łamanie zasad, które w parlamencie zostały przyjęte? I jak pan się do tego odniesie? Jak pan powie, w jakim punkcie jesteśmy dzisiaj, 10 października?
Bynajmniej. Ja patrzę na to okiem prawnika. I po pierwsze, chodzi panu o to, że podstawą prawną była uchwała prezydium. My nie mamy swojego reprezentanta w prezydium, ale jeżeli nawiążemy do tej uchwały, to tam była mowa, że maseczkę należy założyć, jeżeli na sali sejmowej znajdzie się co najmniej 150 posłów. W przeciwnym wypadku takiego obowiązku nie było, a więc przepisy prawa należy czytać ze zrozumieniem. To jest pierwszy aspekt, który w odniesieniu do tej sprawy można poruszyć. Ja pana zadziwię troszeczkę i panów, ponieważ powiem tak, ja mam nieco inny stosunek do tej epidemii. Nie kwestionuję, że ma ona dosyć szeroki zasięg i charakter. Nie kwestionuję tego, że należy zachowywać dystans społeczny i należy stosować bardzo ściśle środki higieniczne. Natomiast kwestionuję jedno. Kwestionuję nakazy i kwestionuję podstawy prawne. Nikt z państwa tego nie poruszał, ale to jest niezwykle ważne. Mówicie panowie o konieczności przestrzegania prawa. Otóż ja panom powiem, jako prawnik, że sądy będą uniewinniać ludzi, którzy nie przyjmą mandatu, a z prostej takiej przyczyny. A mianowicie PiS upatruje tych nakazów, które zostały wdrożone, a więc nakazu noszenia maseczek przede wszystkim, w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ta ustawa zaś stanowi w jednym z jej artykułów, że maseczki i no wszelkie rygory można narzucać tylko i wyłącznie ludziom, którzy są chorzy lub podejrzani o chorobę. Innym osobom nie można tego narzucić. I sądy, prawidłowo interpretując prawo, a jestem karnistą, będą takich ludzi uniewinnić.
No dobrze, a czy w świetle tego, o czym chociażby powiedział przed chwilą Artur Groc, wszyscy nie jesteśmy podejrzani o to, że możemy mieć koronawirusa?
Osoba, co do której mamy dowody, przynajmniej takie, które uprawdopodobniają to, że popełniła ona przestępstwo lub wykroczenie, lub co do jakiegoś faktu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli osoba prycha, kicha, ma gorączkę, możemy powziąć uzasadnione podejrzenie, że coś się dzieje w organizmie. Natomiast to są to osoby zdrowe. Jeżeli zostanie poddana testom i wykaże, że była w tym czasie zdrowa, nie ma żadnych podstaw do ukarania jej mandatem. I wielu ludzi będzie odmawiało właśnie tych między innymi płaskoziemców. Ja też patrzę na to troszkę z punktu widzenia wolnościowca, a mianowicie z punktu takiego, że kto chce, to niech nosi tą maseczkę. Natomiast odrzucam stanowczo argumentację o egoizmie, o jakimś takim, powiedzmy, ataku.
A dlaczego nie? Dlaczego nie?
Maseczki to natychmiast stanowi zagrożenie? Nie, bo jeżeli będzie zachowywał dystans społeczny, ja nie noszę maseczki. Mam zezwolenie lekarza na to i maseczki nie noszę. Jestem po tracheotomii, jestem po resekcji płuca, jestem z porażeniem czterokończynowym.
Wszystko jasne, wszystko jasne, dobrze.
A więc jestem w grupie ryzyka i powiem panu, trudno, jestem w takiej grupie ryzyka i nie będę
nosił. Ale zgodzi się pan z tym również, że mogą być inne osoby starsze z osłabioną odpornością, które już nie będą się czuły tak komfortowo i nie będą miały takiego stanowiska jak pan.
Ale wczoraj rozmawiałem z osobą, która zajmuje się osobami starszymi, a mianowicie ich rehabilitacją w sensie fizjoterapii. I ta osoba powiedziała mi jednoznacznie, zamykanie starszych osób to jest ich zabijanie. Odporność organizmu drastycznie
Dobrze.
Maleje.
Teraz tego nie rozstrzygniemy, panie Krzysztofie. Zaraz Jerzy Materna, natomiast Grzegorz Maćkowiak...
Zgodnym chórem twierdzicie, że no tak...
Dobrze, no dobrze, no ale teraz nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Na pewno każdy swoje argumenty przedstawił w tym pan, panie mecenasie. Dobrze, Grzegorz Maćkowiak...
Argumenty rozsądne...
Bardzo, nie, bardzo przepraszam, ale proszę, proszę o dyscyplinę rozmowy, tak? Ja teraz odbieram panu głos i daję głos Grzegorzowi Maćkowiakowi, bo jak mówimy wszyscy naraz, to nikt nas nie rozumie, więc przedstawiciel wojewody lubuskiego. Pytanie do pana o to, no tak, ja zadałem pytanie o to, jak zareagują na to mieszkańcy Polacy, mieszkańcy województwa lubuskiego. Pytanie, jak reagują na to samorządy, jak reagują, bo jest pan doradcą w końcu też do współpracy z samorządem. I czy województwo lubuskie jest przygotowane na to, co mamy, tak? Czyli wzrost zakażeń, wzrost zachorowań. Widzimy także, wczoraj rozmawiałem z panem wojewodą, mówił 100 miejsc w szpitalach na piątek było, także ze względu na DPS Zielonej Góry, że trzeba było tych pensjonariuszy gdzieś znaleźć. Obserwujemy, jakie głosy płyną z samorządu województwa lubuskiego. Jak pan ocenia ten klimat także i to nasze wspólne przygotowanie tutaj w regionie?
Znaczy rzeczywiście, jakby też po kolei ustosunkowując się, najpierw powiedzmy sobie szczerze, no, dla spokoju społecznego, który jest potrzebny nam dzisiaj, bo jest to ta sytuacja zagrożenia, przede wszystkim potrzebujemy tego, żeby no, nie tak stosować do tych zaleceń, tak? Te zalecenia przestrzegać, bo jeżeli pojawi się duża grupa ludzi, która będzie wszystko kwestionować, to może się okazać za chwilę, że większość społeczeństwa będzie czegoś przestrzegać, ale ta reszta spowoduje to, że będzie mieć rzeczywiście za chwilę potężny problem. Niestety, ale ta fala koronawirusa rozlała się po Polsce. W województwie lubuskim jeszcze to wygląda w miarę średnio, może tak powiedzieć eufemistycznie. Natomiast rzeczywiście trzeba oczywiście powziąć wszelkiego rodzaju środki ostrożności, bo tych przypadków nam rośnie. Tak? Mamy dzisiaj ponad 100. Można sobie zdawać, przypuszczać, że tych przypadków będzie rzeczywiście więcej. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie województwa lubuskiego, to oczywiście tych miejsc, jak pan mówi, na piątek było 100. One będą oczywiście stale zwiększane, dlatego że też minister zdrowia o tym mówił, że systematycznie w miarę rozwoju tej sytuacji będą te miejsca zwiększane. I też wynika to z jednej rzeczy, no można powiedzieć trochę lekcji. Polega to na tym, że w tej pierwszej fazie mieliśmy taką sytuację, że państwo polskie od razu bardzo szybko przestawiło się na szpitale jednoimienne. Tych miejsc było bardzo dużo, no ale okazało się jednak, że tych przypadków ciężkich, bo o takich mówimy, nie mówimy o tych przypadkach czy bezobjawowych, czy takich, które są powiedzmy lekkie, tylko ciężkich, nie było aż tak dużo. No i się okazało, że te szpitale przygotowane pod te przypadki ciężkie okazało się, że były często puste, a przecież w tym samym czasie mamy też inne zachorowania. Musimy pamiętać, że mamy też innych pacjentów, którzy mają po prostu swoje zwykłe lub niezwykłe, trudne schorzenia, które należy także leczyć. Dlatego tym razem uruchamiamy to państwo polskie, czy też na przykład wojewoda uruchamia to sukcesywnie w zależności od sytuacji i rozwoju samej pandemii. Także myślę, że jeżeli chodzi o współpracę z samorządami, ja przede wszystkim apeluję i uważam, znaczy to nie czas na wielką politykę, w ogóle czas na jak najmniej tutaj polityki powinno być, dlatego że mamy sytuację kryzysową tak naprawdę i współpraca wojewody, współpraca marszałka województwa lubuskiego, współpraca przede wszystkim wszystkich samorządowców, zwłaszcza tych z dużych miast, między innymi Gorzowa, Zielonej Góry, Nowej Soli, i wszystkich reszty samorządów jest dzisiaj kluczowa tak naprawdę, dlatego że komunikacja, sprawne przesyłanie sobie informacji, nie tkanie z tymi informacjami. Ja wiem, że czasem niektóre informacje rzeczywiście są trudne, no bo ciężko na przykład się przyznać, że w jakimś samorządzie na przykład tych przypadków jest więcej, albo na przykład no, czegoś na przykład ktoś nie dopilnował. No ale to jest nieistotne w tym momencie. Istotne jest tylko to, żebyśmy czyli dbali o zdrowie Lubuszan i dlatego te informacje, przepływ tych informacji będzie kluczowy i no i to taki mój apel, no nie patrzmy na politykę, tylko patrzmy tutaj na zdrowie Lubuszan.
poseł Jerzy Materna no, był tutaj wzywany do odpowiedzi w kontekście wcześniejszych słów pana premiera Mateusza Morawieckiego, także też ad vocem, jak rozumiem, do Artura Grocana i też pytanie o to, jak ocenia pan tutaj w województwie lubuskim możliwość dialogu między tymi poszczególnymi właśnie instytucjami, urzędami na rzecz zdrowia Lubuszan. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o... ja też po tym, można powiedzieć, knockdownie w marcu i kwietniu, ja się też tam cieszyłem i widziałem, jak powrót był gospodarki i jaki ruch na drogach. To mnie cieszyło. Mówiliśmy pewnym takim po prostu no, opanowaniu tego wszystkiego, ale cały czas mówiliśmy wówczas, że przyjdzie ten okres jesienny, gdzie będzie nowa fala zachorowań. No i to stało się. Nie, naprawdę nie trzepajmy się słów, bo to nie ma, do niczego nie doprowadzi. Najważniejsze jest uratowanie tego przede wszystkim bezpieczeństwa, no i gospodarki. Ja to cały czas będę podkreślał. Najważniejsza jest gospodarka. Wracając w sobotę, w piątek do Zielonej Góry.
Nie, proszę pana, najważniejsi są ludzie.
No powiedziałem o tym, przecież mówiłem o ludziach, a przy tym ważna jest gospodarka, bo bez tego po prostu no, nie utrzymamy naszego kraju. I wracając, widzę już po prostu znów puste lotniska, to co było na przykład w lipcu, w sierpniu jeszcze było duża ilość, dzisiaj już po prostu pustoszeje i boimy się o to, czy konsekwencji nie będzie to dotyczyło całego transportu. Patrzmy, autobusy czy inne, które miały dotkliwie przeżyły ten okres, szkoły zamknięte i brak możliwości przewozów i jaki są dzisiaj w stanie te przedsiębiorstwa i wiele innych, jak turystyka czy powiedzmy gastronomia. Przecież hotele miały ten krótki okres, taki lipiec, sierpień ciekawy, no ale za chwilę widzimy znów, to wszystko może powrócić do tego. Mówię, gospodarka dla mnie też jest bardzo ważna.
Dobrze, a jak ocenia pan możliwość współpracy? To, co,
no,
o czym
musimy,
mówiłem
no, tutaj. Możemy się nie lubić, ale trzeba się szanować i po prostu musimy podjąć dla celów wyższych, nie? Ja mówię, mi się też wiele rzeczy nie podoba, ale po prostu być trzeba solidarnym w tym wszystkim i trzeba po prostu respektować przecież prawo. Nie chcemy karać, ale z drugiej strony już tylko wtedy przemawia, jak będzie to drastyczna kara, środki pieniężne, prawda? Nie chcemy nikogo, bo broń Boże, ale musimy powiedzieć, zabezpieczyć to, żeby na mieście było przede wszystkim nie zarażać kogoś innego, bo to, że my jesteśmy zarażeni, ale przez maseczki przede wszystkim nie zarażamy tej innej osoby i to jest najważniejsze. Być solidarnym wobec tego, co się dzieje. No jest to, mówię, wiele rzeczy mi się nie podoba, tym całym, co się słyszy, bo słyszymy różne rzeczy na temat tych wymazów, że one są też niewiarygodne, że i w ogóle. No, teraz pytanie, większość, więcej tych, pan tutaj mówi o 50 tysiącach. Może jest 200, ale z drugiej strony nie możemy wpadać i wszystko pozamykać mamy i co? I będziemy się cieszyć z tego.
Sławomir Kotylak zgłasza się do odpowiedzi jako pierwszy.
Dzisiaj jeszcze w miarę jest rozsądnie. I dbajmy naprawdę o to, żeby nie było ten gwałtownego przyrostu, żeby udało nam się wyjść z tego wszystkiego, bo mówię, gospodarka dla mnie będzie zawsze tym priorytetem. I cieszyłem się w maju i w czerwcu, ten premier też mógł się cieszyć w tym momencie, powiedzieć, że jesteśmy w odwrocie, bo po prostu wszystko...
Czyli marszałek Polak pan też nie skrytykuje za to, że w 17 maja...
Nie, no naprawdę,
tak
za pojedyncze słowa naprawdę...
Dobrze.
Nie ma nic, my musimy się dzisiaj naprawdę skoncentrować, żeby opanować.
Czyli słyszymy, ręka wyciągnięta do współpracy, pytanie na to, co na to Platforma Obywatelska, Sławomir Kotylak. Była Komisja Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego i tam mam takie wrażenie, przysłuchując się tej komisji, a słuchałem jej właściwie w większości, że no spotkaliście się państwo w swoim gronie, mówię w swoim, w rozumieniu koalicji rządzącej regionem. Były oskarżenia wobec, nie wiem, prezydenta Zielonej Góry, były stanowiska do wojewody, a jednocześnie marszałek wysyła list, w którym mówi o grubej kresce właśnie w tych relacjach i zróbmy coś w końcu razem, to jak będzie?
No i odpowiadając panu redaktorowi, no komisja jest rzeczą naturalną, w związku z tym radni mają prawo się zbierać. Zaproszenie było wysłane szerzej niż kiedykolwiek, bo zostało wysłane do wszystkich w zasadzie podmiotów, które mają wpływ na to, jaka jest rzeczywistość i sytuacja w naszym województwie, bo nawet radni miejscy zostali zaproszeni na
na tą sesję, więc tutaj ja nie widzę żadnego złego intencjonowania tych działań, bo dla mnie to jest naturalne. Rozmawiajmy i dyskutujmy o tym, w jaki sposób jak najlepiej przeciwdziałać skutkom pandemii. A ja sobie pozwolę przytoczyć pewien fragment wypowiedzi pana doktora Jacka Smykały. Ta wypowiedź padła mniej więcej w połowie września, kiedy to na mojej ocenie, to jest moja ocena, niesłusznie rząd wycofał się ze szpitali jednoimiennych, bo jeżeli chciał to zrobić, mógł to zrobić właśnie w okresie wakacyjnym, gdzie ta wypłaszczona wartość zachorowań była najniższa, a kiedy już we wrześniu obserwowano wzrosty, moim zdaniem się z tego nie należało wycofywać. I jestem zwolennikiem słuchania specjalistów. Przytoczę fragment. Z dnia na dzień, to jest 15 września, z dnia na dzień pandemia się rozkręca, zakażonych przybywa w całej Polsce, także u nas. Nikt nie jest jasnowidzem, żeby stwierdzić, do jakiego poziomu dojdzie, ilu będzie zakażonych i ilu z nich będzie wymagało hospitalizacji. Jeśli jednak w skali kraju przybywać będzie 5-6 tysięcy zakażonych dziennie, a w naszym województwie ich liczba się potroi, będziemy mieli bardzo poważne problemy. Drodzy Państwo, to jest informacja specjalisty w zakresie chorób zakaźnych, który miesiąc temu nakreślił dzisiejszy scenariusz.
Ale wie pan, panie Sławomirze, że są różni specjaliści. To jest jeden specjalista, a Ministerstwo Zdrowia i rząd ma swoich specjalistów i też nie można im odbierać kompetencji, bo też mają wykształcenie medyczne.
Należy wyśrodkowywać działania i słuchać wszystkich głosów specjalistów, nie polityków, bo politycy będą mówili to, co w danej chwili jest im wygodne.
Ale można powiedzieć, że szczęśliwie jesteśmy w dystansie przynajmniej 3 lat do kolejnych wyborów i w związku z tym nie czyni się takich rzeczy mająca wzgląd jakiś partykularny interes.
Nie mamy ani miarodajnych danych do tego, żeby potwierdzić, że wybory spowodowały wzrost zachorowań, ani też czy byłby poziom zachorowań był inny, mniejszy. Nie mamy takich danych wiarygodnych. Dzisiaj też nie możemy powiedzieć tak naprawdę, ilu jest zakażonych, ilu jest nosicieli, ponieważ przebieg tej choroby jest na tyle zdradziecki, że mówi się, że 80% populacji przechodzi to bezobjawowo. I to jest także to paliwo dla tych osób, które twierdzą, że nie trzeba się zabezpieczać.
Zgłaszał się Artur Groc i dalej Maciej Buszkiewicz. Później przejdziemy do Krzysztofa Łopatowskiego i Grzegorza Maćkowiaka. Więc bardzo proszę, przedstawiciel Koalicji Polskiej K15. Czy taka współpraca ponad podziałami, ponad wzajemnymi uszczypliwościami w tych realiach, w jakich jesteśmy, jest możliwa?
Ależ naturalnie, oczywiście. I tutaj ad vocem do pana posła Materny, panie pośle, jak najbardziej. My wszyscy, jeśli chodzi o klasę polityczną, jesteśmy gotowi ponad podziałami współpracować z rządem, popierać bardzo dobre albo czasami tylko i wyłącznie dobre, albo czasami tylko i wyłącznie intuicyjne nakazy, tudzież rozwiązania w walce z koronawirusem. Jednak jeszcze raz powtarzam, niezbyt przemyślana wypowiedź pana premiera Mateusza z końca czerwca dała też powód owym płaskoziemcom do formułowania dzisiaj teorii, że to jest ściema z koronawirusem i tak naprawdę ci ludzie napędzają gdzieś, to wystarczy to.
Ale oni mówili to, zobaczyć, oni to mówili w marcu i w kwietniu.
Ale nie na taką skalę, panie redaktorze, nie na taką skalę. Te słowa otworzyły bramę tym wszystkim, głównie ruchom antyszczepionkowców, żeby dzisiaj formułować teorie, do których niektórzy niestety bardzo przychylnie się odnoszą. Ja jeszcze raz powtarzam. Maseczka, maseczka, jeszcze raz maseczka.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Panie redaktorze, tutaj akurat popieram poprzedników. Powiem jeszcze od siebie, że rząd powinien zakończyć wojnę PR-ową z COVID-em, bo PR-ową wojnę z COVID-em już przegrał. Czas z nią wygrać tą faktyczną wojnę z COVID-em. Żeby nie być gołosłownym, powiem tak, opozycja, SLD wyciąga rękę do rządzących. My nie podchodzimy w ten sposób, że skoro nas się nie zaprasza, to nie chcemy pomóc. Wręcz przeciwnie, złożyliśmy wniosek do pana prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chcemy iść tam z własnymi pomysłami po to, żebyśmy jako wszyscy mogli wspólnie stoczyć tą wojnę z COVID-em. Bo powiem brutalnie, łaski społeczeństwu nie robimy. Jako politycy mamy obowiązek w tej wojnie się zjednoczyć. Czy się, tak jak pan Materna mówił, nie lubimy, to nie ma znaczenia, czy my się lubimy, czy nie lubimy. mamy się zjednoczyć, szanować i w tym momencie wspólnie razem, wspólne pomysły, jak każdy będzie miał swój, wiemy jak to wygląda, jak każdy będzie miał swoje pomysły, to zawsze będzie gorzej, niż się zjednoczymy i swoją strategię wspólną wdrożymy. A tylko jeszcze do pana Krzysztofa Łopatowskiego, jakby, bo mówił, że niektórzy sobie noszą maseczki, niektórzy nie. Ci, którzy nie noszą maseczek, czasami jak nie wiedzą, że są zarażeni, być może mogą zarazić i mnie. Bo przypominam, że przyłbica i maseczka noszona przeze mnie ogranicza możliwość zakażenia się. Ona nie daje stuprocentowej możliwości. Jak mam u siebie maseczkę czy przyłbicę, która w iluś 10% ogranicza możliwość zarażenia, a po drugiej stronie mam osobę, która też ma maseczkę i nie daj Boże jest zarażona.
I jest jeszcze dystans.
Suma tych kilkudziesięciu procent
tak.
W znacznym stopniu ogranicza możliwość zakażenia.
Dobrze, Krzysztof Łopatowski do odpowiedzi tutaj wezwany, ale jednocześnie do pana Krzysztofa także pytanie o to, o czym mówił Jerzy Materna w kontekście gospodarki, w kontekście tego, że rząd no, robi wszystko, żeby i nie podejmuje decyzji, które miałyby zablokować. Bardzo proszę.
Wiele problemów, więc ad vocem do pana posła Materny. Rząd PiS tylko mówi, że pomaga gospodarce. Natomiast pomaga w ten sposób, że wprowadza podatki. Remedium na gospodarkę PiS-u to jest wprowadzanie ciągłych nowych podatków, które eufemistycznie nazywa opłatami. To jest 40 w tej chwili nowych podatków i opłat. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, zabijanie branż. Ustawa futerkowa i tak dalej. Można by dyskutować. Poprzedni program, gdzie się spotkaliśmy, był temu poświęcony. Ja powiem tak, rząd PiS jest jednym z najbardziej nieudolnych gospodarczo rządów i żadnej gospodarki oni nie uratują. A pandemia służy im po to, aby ową nieudolność i marnotrawienie środków tą pandemią przykrywać. Deficyt budżetowy tak naprawdę to 280 miliardów. Niektórzy z wyborców PiS-u nawet nie wiedzą, ile miliard ma zer. I tu zakończę ten
no nie wiem, czy to było eleganckie, panie Krzysztofie, w ten sposób podchodzić do jakiegokolwiek wyborcy i elektoratu.
Myślę, I taki mam zwyczaj i może dlatego, że nie jestem politykiem w przeciwieństwie do wielu panów. I aspekt koronawirusa. Przede wszystkim politycy mówią społeczeństwu nieprawdę. Nie mówią tego, że wirus ma charakter eugeniczny i że ma charakter pandemiczny. Czyli krótko rzecz ujmując, wszystkie maseczki, zachowanie tych środków ma spowolnić i doprowadzić do takiej sytuacji, by system wytrzymał, system służby zdrowia, żeby można było rozdzielić to w czasie, położyć ludzi do szpitali, a nie doprowadzić do sytuacji, by ludzie umierali na ulicach. Natomiast bardzo wiele czytałem na ten temat specjalistów, tak jak tu jeden z panów mówi, a nie polityków. I specjaliści mówią w ten sposób, że niestety większość populacji zostanie tym wirusem dotknięta i nie ma.
Ale tego nikt nie kwestionuje. Tego nikt nie kwestionuje, ale patrz, punkt pierwszy, spłaszczenie.
Ale to mówią specjaliści, a tego politycy nie mówią ludziom.
Dobrze.
Tylko nakazują nosić maseczki, a jednocześnie pan Dworczyk nie przestrzega kwarantanny, jednocześnie pan Kaczyński na wręczeniu nominacji występuje bez maseczek, ostentacyjnie obrażając prezydenta. To są po prostu rzeczy, które ludzie widzą i krytycznie na to patrzą.
Panowie, pozostało nam 5 minut, do 6 minut do końca audycji, a ja chcę poprosić panów. Panie Krzysztofie, przepraszam, jak mówimy razem, to nas nikt nie rozumie. Pozostało nam kilka minut. Poproszę panów o no, też skwitowanie i jakieś podsumowanie zaprzysiężenia nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Rozpocznie teraz doradca wojewody Wody Lubuskiego, więc przedstawiciel rządu w terenie Grzegorz Maćkowiak. Mamy sytuację zredukowania do 14 ministerstw. Mamy sytuację, w której Jarosław Kaczyński wchodzi do rządu. Co to wszystko będzie oznaczać, jak to będzie implikować przyszłość polityczną w naszym kraju?
Przede wszystkim większa stabilizacja w ramach koalicji. Mamy najważniejszych liderów dzisiaj w koalicji, w rządzie, to znaczy w rządzie przede wszystkim pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. W ręce wicepremiera jest pan przewodniczący, pan premier Gowin, pan Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, no i oczywiście pan premier Morawiecki, który jakby to wszystko spina klamrą. Skrócenie procesu decyzyjnego na pewno, tak? Dlatego, że tych minister będzie mniej, ten proces tych przetwarzania ustaw przez Radę Ministrów też będzie po prostu szybszy. No, administracja dzisiaj rzeczywiście potrzebuje takiego przyspieszenia, bo też pandemia wymusza na nas potrzebę szybszego działania, po prostu skrócenia tych decyzji. Myślę, że to będzie po prostu uspokojenie tego wszystkiego i mam nadzieję, że rzeczywiście to w tym, tą stronę pójdzie. Oczywiście teraz jest pandemia i tak naprawdę wszystkie siły i środki są skierowane w tym kierunku, żeby, tak to zostało powiedziane, no, trzeba uruchomić większą możliwość, jeżeli chodzi o szpitale i to się dzisiaj już dzieje. Ale tak jak właśnie, to jest trzeba bardzo ważne, żeby to podkreślić. Rozłożenie pandemii w czasie jest kluczowe dla przetrwania w ogóle służby zdrowia. I tu nie chodzi tylko o Polskę. Każde państwo, które dzisiaj ma problem z koronawirusem, ma taki problem dzisiaj i to jest jakby kluczowa sprawa. I to rzeczywiście politycy razem z ekspertami muszą to tak wyważyć, żeby rzeczywiście takich problemów jak na przykład we Włoszech w kwietniu nie było.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, ocena nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego.
No najpierw mieliśmy mnóstwo ministerstw i to się wszystko rozrastało. Mieliśmy najbardziej liczny rząd i ilość wiceministrów chyba w Europie. W tej chwili zmniejszono. Co do szybkości uchwalania czy podejmowania pewnych decyzji, rozumiem, no wszystko się sypało, trzeba było to jakoś składać. Szybciej teraz będą decyzje podejmowane, ponieważ pan premier i jego ministrowie nie będą już musieli jechać na Nowogrodzką. Tylko wszyscy karnie pójdą do gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i on im powie, jakie są wytyczne i w ten sposób będą podejmowane szybciej decyzje. Taki jest mój komentarz.
Krzysztof Łopatowski, Konfederacja.
No, ja mógłbym się wyrażać o rządzie PiS tylko i wyłącznie źle. Zobaczymy, jak to
może
będzie
pan spróbować inaczej, coś dobrego powiedzieć, Krzysztofie.
Kiedy nie ma nic dobrego na ten temat. No po prostu receptą tego rządu jest tylko i wyłącznie fiskalizm. Zamiast obniżać podatki, oni mówią tak, jeżeli ja mam zlikwidować podatek, to przecież jest strata dla budżetu.
No dobrze, ale redukują liczbę ministerstw do 14.
No dobrze, że budżet będzie mniejszy.
No dobrze.
No dobrze, bo Polacy będą mieli więcej pieniędzy. Proste.
Okay.
Niech ten rząd pracuje. Obojętnie jaki rząd będzie, proszę pana, każdy rząd pisowski jest fatalnym rządem.
Dobrze.
To jest rząd socjalistyczny, sanacyjny.
Dobrze, to Sławomir Kotylak w takim razie może nas zaskoczy tutaj jakimś kredytem zaufania, Platforma Obywatelska.
Chętnie bym to zrobił, ale z przykrością powiem tak. Zawsze lubię, jeżeli ktoś coś mówi i dotrzymuje słowa. No w tym wypadku pierwsze dni funkcjonowania nowego rządu powiem na przykładzie, nie na opinii gdzieś za się, na przykładzie. Szanowni Państwo, no niestety rząd się skurczył, część ministerstw została zlikwidowana, ale nie dokonano podziału zadań tych kasowanych ministerstw pomiędzy te, które pozostały. I mówię to na przykładzie, chodzi o Ministerstwo Administracji, gdzie Urząd Marszałkowski zwracał się z określonym problemem do rozwiązania i się okazało, że ministerstwa nie wiedzą, które mają się tym tematem zająć, dlatego że do dzisiaj nie ma podziału kompetencji z rozwiązanych ministerstw i przyporządkowania ich do tych, które pozostały. Ja zakładam, że każda zmiana wywołuje tak zwany okres chaosu i że ten okres chaosu będzie naprawdę krótki, bo w sytuacji, o której rozmawialiśmy wcześniej i braku decyzyjności administracji rządowej wynikającej z przekształcania jej struktury, no bo naprawdę może to się dla nas bardzo źle skończyć.
Artur Grodz, Kukiz 15, przepraszam, Koalicja Polska. Bardzo proszę o komentarz.
Więc przede wszystkim Jeśli chodzi o nomenklaturę, to już jest złe użycie. To nie jest rekonstrukcja, tylko to jest dekonstrukcja czegoś, co już wcześniej funkcjonowało dosyć słabo. Drugi aspekt to się okazuje, że Mateusz Morawiecki jako delfin Jarosława Kaczyńskiego okazał się zwykłą szprotką, a nie delfinem, niestety. A trzecia sprawa, pamiętajmy, z 2007 roku, w momencie, kiedy wchodzi do rządu Jarosław Kaczyński, ten rząd prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy przestaje funkcjonować. I tego się trzymajmy, więc błędnym założeniem jest to, co powiedział pan redaktor, że mamy jeszcze 3 lata do wyborów. Zostało nam pewnie jakieś pół roku.
I co na to wszystko, Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość?
No to prawie opozycji jest zawsze krytykowanie. No ja się cieszę, że jest już po rekonstrukcji. Oczywiście nie wszystko jeszcze działa, bo wiadomo, że muszą być, tak jak tutaj pan Kotylak mówił o tym, że muszą być kompetencje przydzielone. Ja trochę w jednym z tylko mogę ubolewać, że szkoda, że zlikwidowano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi, które miało kluczowe, po prostu ważne, duże zadania. I trochę mnie to, no nie ukrywam, bolało, ale trudno, zawsze mówię, mogę się z czymś nie zgadzać, ale szanuję to wszystko i mam nadzieję, że mimo wszystko to będą realizowane te programy, choć słyszałem, bo byłem w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, no nie ciekawie wygląda to w kontekście to, co chcemy robić w kontekście Niemiec i
musimy rzeczy, kończyć. Że... Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, za udział w programie poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska, Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Artur Grodzka, 15, Koalicja Polska, Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, Grzegorz Maćkowiak, doradca wojewody lubuskiego. Trzymamy kciuki za naszą tenisistkę. Program prowadził Janusz Życzkowski, a zrealizował Andrzej Pianowski. A teraz już wiadomości, oczywiście za wszystkich sportowców trzymamy kciuki. I za Stal też. Do usłyszenia.